naszych katechezach rozważamy życie w Chrystusie i skończyliśmy, jesteśmy w dziale pierwszym, powołanie człowieka, życie w Duchu Świętym. Skończyliśmy rozdział pierwszy, godność osoby ludzkiej, a dziś już rozpoczynamy rozdział drugi, wspólnota ludzka, a szczególnie dzisiaj będzie poświęcona katecheza artykułowi pierwszemu, to znaczy osoba i społeczność. Zobaczmy, katechizm Kościoła katolickiego wychodzi od tego, że co jest powołaniem ludzkiego rodzaju? No jest to, aby ukazywać obraz Pana Boga i przekształcanie się na jego, na obraz Jego Syna. I powołanie to przyjmuje formę osobistą, czyli dla mnie osobiście, ja jestem zobowiązany, ale każdy z nas jest wezwany też do boskiego szczęścia. Czyli dotyczy to też całej wspólnoty ludzkiej, osobiście i wspólnotowo. I jak mówi katechizm, wszyscy ludzie są wezwani do tego samego celu, którym jest sam Bóg. Dlaczego? Ponieważ jest to zakorzenione w nas. Pan Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. I jednym z tych podobieństw jest to, jest takie pomiędzy jednością osób boskich, a braterstwem, jakie ludzie powinni tworzyć między sobą. W prawdzie i miłości. Widzimy to braterstwo w prawdzie i miłości. Jak są te dwie wartości na najwyższym poziomie zachowywane u nas w relacjach międzyludzkich? To jest naprawdę prawdziwe braterstwo. Widzimy, Pan Bóg, Trójca Święta, jest jedność trzech osób. Tam jest wszystko doskonałe, te relacje są doskonałe między tymi osobami, dlatego jest jeden Bóg. Nie różnią się te osoby między sobą niczym takim, co byśmy powiedzieli, że jakaś różnica, że syn jest taki, ojciec jest taki, a duch jest taki. Chociaż są trzy osoby, to jest wielka tajemnica. Jeden Bóg. I teraz my, stworzeni na obraz Boga i podobieństwo Boga, mamy już w naturze wpisane co? Wpisane, że jesteśmy stworzeni do braterstwa, do życia z innymi, bo potrzebujemy życia społecznego. I to nie jest jakiś taki dodatek do naszej natury. To jest wpisane głęboko w naszą naturę, ponieważ jest to zakorzenione w tym obrazie boskim, w tym podobieństwie Bożym, jaki jest w nas tam włączony w naszą naturę. I przez wymianę z innymi, jakąś wzajemną służbę, dialog z braćmi, właśnie człowiek, ja, ty, rozwija wszystkie swoje możliwości. W ten sposób odpowiada na swoje powołanie. Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Jesteśmy powołani do braterstwa, do tego, żeby się do kogoś odezwać, tak zwyczajnie po ludzku, żeby z kimś porozmawiać, żeby z kimś przebywać. Do różnych rzeczy to zaraz dojdziemy do tego, do czego jesteśmy powołani w społeczeństwie, ale w tym momencie no, przypominają się chociażby takie historie jak Robinson Crusoe, tak? Który gdzieś na bezludnej wyspie zostawiony, nagle ma się do kogoś odezwać, to była niesamowita radość, bo jest ten piętaszek cały. On się ma do kogo odezwać. Niesamowita rzecz się dzieje w jego życiu. Jakaś taka przemiana, nagle odkrywa się w nim taki, nazwijmy to, nowy człowiek. W pełni zaczyna żyć swoją naturą, bo jest jeszcze jakaś osoba. Albo też mi się przypomina w tym momencie taki film pod tytułem Cast Away, Poza światem. Tam pewien człowiek, wielki, nazwijmy to biznesmen, który jest jednym z szefów takiej firmy przesyłkowej, kurierskiej, gdzieś leci samolotem nad oceanem z tymi przesyłkami, z tymi paczkami dla ludzi, gdzieś na drugi kontynent. I ten samolot się rozbija, on się budzi gdzieś nad ranem na jakiejś wyspie, na plaży. Te paczki gdzieś tam koło niego pływają, nie wie co się dzieje, zaczyna chodzić, zaczyna szukać. Nagle uświadamia sobie, że jest sam. Zbiera te wszystkie paczki jako dobry taki, nazwijmy to listonosz, dostarczyciel, no to to wszystko zbiera, bo liczy na to, że zaraz go ktoś uratuje i że paczki dostarczy. Tak jak to było zamysłem tych ludzi, którzy powierzyli te paczki. Natomiast mijają miesiące, mijają lata i on no przyzwyczaja się trochę do tego, że jest sam, ale nie do końca. Wreszcie zaczyna robić użytek z tych paczek i bardzo ciekawa, taka śmieszna scena, ale też mówiąca o tym, o tej naturze ludzkiej. Znajduje piłkę do siatkówki i rysuje na tej piłce jakimś węgielkiem oczy, buźkę uśmiechniętą. Tam w piłkę są powbijane jakieś, nie wiem, jakieś patyki, także one tak jakoś symbolizują włosy. Nazywa go pan Wilson i zaczyna z nim rozmawiać. Śmieje się z nim, kłóci się z nim, opowiada to wszystko, co przeżywa wewnętrznie. Ale w tym wszystkim znowu wychodzi natura człowieka. Człowiek potrzebuje drugiej osoby, czyli drugiego człowieka. No wiadomo, tutaj nie był ten drugi człowiek, ale była jakaś twarz, która mu zastępowała w tym wszystkim inną osobę. Ale jakoś sobie wypracował takie zastępcze, no nie wiem, zastępczą osobę. Potrzebuje być z kimś. Człowiek potrzebuje. To jest wpisane głęboko w naturę ludzką. I dlatego człowiek tworzy, to jest naturalne, tworzy pewne społeczności. A społeczność jest taką pewną grupą osób powiązanych w sposób organiczny zasadą jedności, która przekracza każdą z nich. Społeczność, zgromadzenie widzialne, a też i zarazem duchowe, trwa w czasie, czyli dziedziczy przeszłość, to co było, to dziedziczymy, przygotowuje też przyszłość. I każdy człowiek staje się dzięki niej dziedzicem tego, co było, dziedzicem mojej rodziny, mojej społeczności, mojego kraju, narodu. Otrzymuje też talenty, które wzbogacają jego tożsamość, których owoce powinien pomnażać. A propos właśnie talentów. No nawet zastanówmy się nad takimi talentami, jak, no nie wiem, ktoś pięknie śpiewa, gra na jakimś instrumencie, pisze piękne wiersze, powieści, jakiekolwiek jeszcze inne, no jest świetnym fryzjerem. No jeszcze można by było nawymieniać tych talentów. Po co te mamy talenty? Już to naturalnie nam sugeruje, że jesteśmy ludźmi, którzy z natury dążą do społeczności, do budowania więzi międzyludzkich. Te talenty pomagają, właśnie po to są nam dane, żeby się dzielić z innymi tymi talentami. To jest ten dar dla, mój dar i wkład dla drugiego człowieka. To mi pomaga jakoś istnieć we wspólnocie międzyludzkiej, ale też i budować tę wspólnotę i cieszyć się i mieć radość z tego, że ja mam taki wkład, ktoś inny ma inny wkład i w ten sposób, no piękne są zależności, tak wspaniale to Pan Bóg obmyślił, tak wspaniale to zaplanował, że chyba nikt z nas w świecie nie byłby w stanie ani jednej milionowej wymyśleć tego i tak zaplanować, jak to zrobił Pan Bóg w taki cudowny sposób. Wiadomo, są społeczności, są te grupy ludzkie, gdzieś się zrzeszamy i zawsze jest jakiś ktoś na czele tej grupy, zawsze ktoś jest, bo to jest naturalne po prostu, że pewna grupa potrzebuje władzy i słusznie więc każdy człowiek jest zobowiązany do czego? Po pierwsze do poświęcenia się na rzecz wspólnot. Do poświęcenia się na rzecz wspólnot. Ale zaraz wszystko jeszcze dopowiemy do tego. Na razie katechizm pisze do poświęcenia na rzecz wspólnot, do których właśnie należy i co? I do szacunku wobec władz troszczących się o dobro wspólne. Czyli poświęcenie się na rzecz wspólnoty, do której należy i szacunek wobec władzy. Teraz dopowiemy to wszystko, bo to by było niepełne, gdybyśmy to tak zostawili i rzeczywiście katechizm tego nie zostawia, że na tym się kończy, czyli władza jest najważniejsza i społeczeństwo, już mieliśmy takie czasy, tak, kiedy wszystko na rzecz społeczeństwa, ten czyn społeczny to na rzecz partii, tak. I teraz, każdą wspólnotę określa jej cel. Każda wspólnota ma swój cel. To nie jest tak, że jest jakaś bezcelowa wspólnota, bo człowiek nie lubi, to nie jest w naszej naturze, żeby jakoś bezcelowo się poruszać w tym świecie. A w konsekwencji taka wspólnota, skoro ma cel, rządzi się też własnymi regułami. Reguły, no jest ważne, to wszystko, te takie prawa, reguły, to musi być, bo musi być porządek w tym wszystkim. A porządek jest piękny. To jest przejaw piękna przecież. Trzeba pamiętać, że zasadą, podmiotem i celem wszystkich instytucji społecznych jest i powinna być osoba ludzka. Osoba ludzka. Zasada, podmiot i cel. Człowiek to nie jest żaden przedmiot. To nie jest żaden jakiś środek dążenia do jakiejś pewnej grupy interesów, nazwijmy to grupy trzymającej władzę, tak? A ludzie są tylko takimi pionkami, które możemy przestawiać, a my będziemy tutaj rządzić. Nie, właśnie. To katechizm jasno broni, nie tylko katechizm, w ogóle to jest prawo naturalne nasze, ale też to jest bardzo chronione przez Kościół. Przez Kościół, że zasadą, podmiotem i celem wszystkich instytucji społecznych jest i powinna być osoba ludzka. To jest na horyzoncie, to jest na szczycie ta osoba ludzka i ona jest tą taką zasadą, czyli dla niej są też tworzone te prawa. Nie dla jakiejś sztucznej idei, sztucznego tworu. Wiele mieliśmy w historii świata takich sztucznych tworów, właśnie sztucznych idei, w których osoby próbowano podporządkować jakimś śmiesznym ideom i tragicznym ideom, trzeba zaznaczyć, tragicznym, bo to się tragicznie kończyło. Zawsze, ilekroć człowiek nie jest tą zasadą, nie jest celem, nie jest podmiotem tych instytucji różnych społecznych, jest tragedia. To prowadzi do tragedii. Niektóre społeczności, takie jak rodzina i państwo, odpowiadają bardziej bezpośrednio naturze człowieka. Czyli mamy właśnie rodzina. Najbardziej podstawowa, nazwijmy to jednostka społeczna taka, czyli takie małe społeczeństwo, rodzina. Ale też i państwo, czyli naród, może bardziej jeszcze naród, dopiero potem państwo. I są właśnie najbardziej bezpośrednio odpowiadają naturze człowieka. Są dla niego konieczne, aby umożliwić jak największej liczbie osób uczestnictwo w życiu społecznym, właśnie należy sprzyjać tworzeniu zrzeszeń i instytucji swobodnie wybieralnych. Dla jakich celów? Dla celów gospodarczych, społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, zawodowych i politycznych. Dla takich celów tworzymy jeszcze różne inne grupy społeczne. I taka socjalizacja, czyli proces właśnie uspołeczniania, nazwalibyśmy to, jest także wyrazem naturalnego dążenia ludzi do zrzeszania się, by osiągnąć cele, które przerastają ich indywidualne możliwości. No na przykład, ktoś ma, bardzo prosty przykład, ktoś ma niesamowity talent do piłki nożnej. No a wiemy, że piłkę nożną nie da się uprawiać samemu. Ten sport jest tak jakoś umotywowany i tak skonstruowany, że się gra zespołowo. No to najprostszą taką społecznością jest drużyna piłkarska. No ale potrzeba jeszcze tej drugiej drużyny piłkarskiej. Już mamy mecz i ten człowiek może się wyrażać w ten sposób, że ma taki talent do grania w piłkę. Ale są mu potrzebni inni. Tam się uczy też takiego życia społecznego. Tam się uczy współpracy, tam się uczy zaufania, tam się uczy charakteru, wyrabiania charakteru. Wszystkiego, co najlepsze, jeśli jest dobrze, właśnie, jeżeli jest zgodnie z duchem sportu, zgodnie z tymi zasadami, jakoś to wszystko realizowane, czyli w prawdzie i miłości, znowu mamy te zasady, w prawdzie i miłości człowiek żyje, czyli to jest to braterstwo realizowane. I właśnie po to są te grupy, by osiągnąć cele, człowiek by osiągnął cele, które przerastają ich indywidualne możliwości. Rozwija ona ta socjalizacja zdolności osoby, zwłaszcza zmysł inicjatywy i odpowiedzialności. Pomaga w zagwarantowaniu jej praw. Ale też socjalizacja, oprócz tego, że to jest niesamowite bogactwo, że możemy właśnie się zrzeszać, że możemy coś budować wspólnie, że możemy razem tworzyć pewne grupy, które tyle dobra czynią na świecie, które mogą naprawdę wymyślać coraz to nowe rzeczy, jest inicjatywa, które mogą się, mogą otoczyć odpowiedzialnością, opieką inne grupy społeczne. Oprócz tego właśnie tego dobra, wielkiego bogactwa, jakie niesie ze sobą ten proces socjalizacji, to socjalizacja niesie także pewne niebezpieczeństwa i o tym też trzeba powiedzieć. Zbyt daleko posunięta właśnie interwencja na przykład państwa może zagrażać osobistej wolności i inicjatywie. I dlatego przez lata, przez wieki nauczanie Kościoła wypracowało tak zwaną zasadę pomocniczości. Według niej społeczność wyższego rzędu nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy społeczności niższego rzędu, pozbawiając ją kompetencji, lecz raczej powinna wspierać ją w razie konieczności i pomóc w koordynacji jej działań z działaniami innych grup społecznych dla dobra wspólnego. No teraz przerzućmy to na jakiś taki język, jak to się mówi, zrozumiały, ponieważ to jest piękny język precyzyjny, hermetyczny, naukowy, zasada pomocniczości. Czyli jak dzieci mają, bardzo prosty przykład, jak dzieci mają do zrobienia zadania domowe, to rodzice nie siadają i nie piszą tych zadań za te dzieci, ponieważ jest tu już zachwiana zasada pomocniczości. Jaka tu jest pomoc? Przecież to jest krzywda dla tego dziecka. Ale rodzice jakoś starają się pomagać, jakoś koordynują, naprowadzają, ale niech to dziecko samo to rozwiąże. Niech dziecko samo to zrobi. Raz zrobi gorzej, ale następnym razem zrobi lepiej. I tak się człowiek uczy, wzrasta w społeczności, ale wzrasta też do bycia człowiekiem. Uczy się być kimś odpowiedzialnym, uczy się swoich inicjatyw, nagle może się jakieś talenty objawią, tak? Że ten człowiek gdzieś tam, ten młody człowiek, szczególnie to dziecko, odkrywa, rodzice odkrywają przy tym jego talenty. To jest niesamowite. To mamy na gruncie rodziny, ale na gruncie państwa. No w żaden sposób nie może jakakolwiek instytucja na przykład ingerować w rodzinę. Nie może. W sprawy rodzinne. W to, co się dzieje gdzieś, jak ktoś wychowuje dziecko. No nie może, bo to jest wbrew zasadzie pomocniczości. Rodzina wie, jak to ma zrobić. Mama, tata wiedzą, jak wychować dziecko. Robią to lepiej lub gorzej. Państwo powinno pomagać. A właśnie, powinno pomagać. Nie przeszkadzać. Pomagać rodzinie. Właśnie. A nie rzucać kłody pod nogi. To jest właśnie ta zasada pomocniczości. Bóg nie chciał zatrzymać dla samego siebie sprawowania wszelkich władz. Dlatego każdemu stworzeniu powierza zadania, które jest ono zdolne wypełnić, to stworzenie, stosownie do zdolności swojej własnej natury. Pan Bóg rozdał nam talenty, dał nam wszelkie predyspozycje, ale do czego? Po to, żebyśmy mogli wypełnić pewne zadania. Po to mamy pewne narzędzia, abyśmy mogli wypełnić to, co jest gdzieś nas zakorzenione, te zadania, które Pan Bóg stawia do bycia mamą, do bycia tatą, do bycia mężem, żoną, do bycia w szerszej jakiejś społeczności jakąś tam osobą odpowiedzialną za to czy za to, do bycia nawet gdzieś tam w jakiejś firmie tym czy tamtym, czy tym, który roznosi pocztę, czy tym, który tą pocztę pisze, czy tym, który zarządza tym wszystkim. Każdy z nas ma pewne zadania. Pan Bóg tak to świetnie skonstruował, tak przepięknie to wymyślił, że stworzył świat, ale do tego współtworzenia zaprosił człowieka. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Zaprosił człowieka do tego, bo bardzo chce, żeby właśnie człowiek tutaj, podczas tej wędrówki ziemskiej, jakoś dopasował się do niego, żeby odkrył w sobie ten obraz i podobieństwo Boże, żeby poprzez ten obraz i podobieństwo Boże właśnie coraz bardziej upodabniał się, no właśnie, do Boga, poprzez to odkrywanie, poprzez realizację swojego powołania tutaj na ziemi. I ten sposób rządzenia powinien być naśladowany w życiu społecznym, właśnie tak jak Pan Bóg sobie to wymyślił. Postępowanie Boga w rządzeniu światem, świadczące o ogromnym szacunku dla wolności ludzkiej, powinno być natchnieniem dla mądrości tych, którzy rządzą wspólnotami ludzkimi. Powinni oni postępować jak słudzy opatrzności Bożej. I ktoś powie teraz, że Kościół się miesza do polityki. Ktoś powie, że jakim prawem możemy mówić coś takiego o polityce. A tu chodzi cały czas o człowieka. Chodzi cały czas o dobro człowieka. O to, żeby człowiek zawsze był podmiotem w różnych społecznościach, celem i zasadą. Żeby miał to swoje miejsce uprzywilejowane, żeby nie był środkiem, żeby przypadkiem właśnie ktoś nie wyzyskiwał człowieka. I dlatego jest tutaj Kościół od wieków o to woła, że ci, którzy rządzą jakimikolwiek wspólnotami ludzkimi, od rodziny po państwo, po jakieś, nie wiem, unie, po świat, jakieś zrzeszenia światowe, tak, powinni postępować jak słudzy opatrzności Bożej, doszukiwać się woli Bożej, jaka jest wola Boża dla tej społeczności. Bo chyba ktoś, tylko głupiec ma lepszy plan niż Pan Bóg. Tylko głupiec. Ten, który nie odkrył wielkiego bogactwa i potęgi i tego piękna Bożego planu. Mądrości, jaka jest zawarta w Bożym zamyśle. Tylko głupiec. Bo, jak mówi psalm, głupi mówi w sercu swoim, nie ma Boga. Głupi. Mądry człowiek wie o tym. Zasada pomocniczości jest przeciwna wszelkim formom kolektywizmu. Wyznacza ona granice interwencji państwa, zamierza do wprowadzenia harmonii w relacje między jednostkami i społecznościami i dąży do ustanowienia prawdziwego porządku międzynarodowego. Ale ten prawdziwy porządek, to wszystko wtedy będzie piękny, będzie prawdziwym porządkiem, gdy właśnie człowiek jako cel, jako zasada i jako podmiot, najważniejsze, podmiot tej całej, wszystkich tych różnych instytucji, wszystkich wspólnot. I cały czas wracam do tego, dzieje się stąd to wszystko dlatego, że ponieważ mamy wspólny mianownik. Każdy z nas ma wspólny mianownik. To jest nasza natura, która dąży do społeczności. Mało tego, to dążenie do społeczności, do tego, żeby tworzyć takie społeczności, jest w nas wpisane poprzez to, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. A Bóg w Trójcy Jedyny, to już nam wszystko powinno powiedzieć, albo przynajmniej przybliżać, może tak, przybliżać nas do tego.